ochota na kawę budzi cię codziennie. Aromat rwandyjskiej kawy z nutą czekolady i marcepana przeniesie cię z twojego domu w słoneczną przestrzeń Afryki. Zapraszamy do sklepu i kawiarni Amaguru, Warszawa, Aleja Solidarności 101 oraz na www.sklepsalvatti.pl. Mecenasem dobrej kawy jest Fundacja Salvatti.pl.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
Wracamy do studia Popołudnia Wnet. Jak co czwartek, pora na przegląd mediów arabskich. Maciej Jastrzębski.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Teraz zmienimy trochę formę tego przeglądu, będzie bardziej intensywna niż ekstensywna. A co to znaczy? Znaczy to, że będę się raczej ograniczać do trzech newsów ze świata arabskiego, natomiast będę je poddawać wnikliwszej analizie i ten kontekst będzie dla państwa zarysowany szerzej. Bez zbędnych ceregieli przejdźmy do pierwszego artykułu od Al Jazeera tym razem. I muszę tutaj zaznaczyć, że opisywałem ten, czy komentowałem ten artykuł jeszcze przedwczoraj, natomiast sytuacja się zmieniła. Dotyczy on ataku sił tureckich i rebelianckich na Idlib, czy powiedzmy kontrataku. A o co w tym wszystkim chodzi? Otóż to uderzenie zostaje wyprowadzone przeciwko wojskom prezydenta Syrii, prezydenta Bashara al-Assada, który jest wspierany przez Rosję. Siły te kontynuują swoją ofensywę, to jest siły Asada przeciwko wspomnianym już rebeliantom i wspierającemu ich wojsku tureckiemu. Sytuacja pogłębia międzynarodowy kryzys. Turcja zdołała nawet zażądać od Rosji zakończenia aktów wrogości, więc stawka jest dosyć wysoka tutaj, a stawka jest między innymi o terytorium, które już kiedyś przecież było irredentem, czyli takim terytorium pożądanym, do którego jakieś pretensje Turcja zgłaszała. Co pisze dalej Al Jazeera? Pisze o tym, że jej korespondent poinformował w poniedziałek, że tureckie kolumny składające się ze sił specjalnych, czołgów i pojazdów opancerzonych, z czego jedna z tych kolumn liczyła nawet 150 pojazdów, przedostały się przez granicę i skierowały się ku Idlib. Dosłownie przed wejściem do pomieszczenia, do studio, zerknąłem na portal Al Jazeera i już wiem, że pierwsze ataki mają miejsce w pobliżu Idlib. Korespondent Al Jazeera poinformował również, że siły tureckie zdołały założyć dwa nowe posterunki i odciąć drogę do Jerycha, 12 km na południe od Idlib, a także do miejscowości Kominas, gdzie niegdyś znajdował się turecki przyczółek. A teraz przejdziemy już do mojego komentarza. A komentarz jest taki. Prowincja Idlib ulokowana jest na południowy zachód od Aleppo, które w niedzielę niemal w całości znalazło się pod kontrolą sił Asada. Jeżeli Asad zdoła oczyścić Aleppo ze wrogich mu rebeliantów i wojsk tureckich, to będzie w stanie przypuścić na nie uderzenie z północy i północnego wschodu. Gdyby nie akcja wyprzedzającej sił tureckich, o której już tutaj napomknąłem, mógłby uderzyć również z południa, wykorzystując drogę z Jerycho do Idlib. Już na początku lutego prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zapowiadał, że jeżeli siły Asada nie cofną się za tureckie punkty kontrolne do końca miesiąca, to sam zmusi je do odwrotu. Oczywiście to prężenie mózgu w wykonaniu prezydenta Recep Tayyip Erdoğana ma dalszą historię. Utrzymuje po prostu pozycję takiego wodza muzułmańskiego i wodza Turków przede wszystkim, a poniekąd też i obywateli pochodzenia kurdyjskiego, którzy są obywatelami Turcji. Okazuje się jednak, że w obliczu odbicia przez zasady terytorium państwa syryjskiego Erdoğan może być podstawiony przed koniecznością podjęcia wcześniejszego działania zbrojnego, co już właśnie następuje. Z perspektywy geopolitycznej Erdoğanowi zależy na kontrolowaniu, a nawet aneksji terytoriów północno-zachodniej Syrii. Miałem niedawno kontakt z przedstawicielami, wysokimi przedstawicielami armii tureckiej. Przedstawiciele ci zaprzeczali, jakoby chodziło o zdobycze terytorialne. Mówili raczej o wewnętrznym bezpieczeństwie Turcji, które ma być zagrożone przez działania grup terrorystycznych, a tak nazywają PKK, czyli Partię Pracujących Kurdystanu, a także związane z nią YPG, czyli organizację zbrojną, która de facto tworzy kościec Rożawy, czyli północno-wschodniej Syrii, który jeszcze do niedawna w zeszłym roku miała się całkiem dobrze. Główną przesłanką ku takiemu stwierdzeniu, że jednak chodzi o te aneksje terytorialne, jest fakt, że od września 2019 roku Turcja ma na swoim terytorium 3,66 miliona zarejestrowanych syryjskich uchodźców. I podkreślam, że to są osoby tylko zarejestrowane, nie wiadomo ile jest tych niezarejestrowanych. A 30% z tych zarejestrowanych osób przebywa w 22 obozach założonych i kontrolowanych przez rząd turecki. Obozy te znajdują się przy turecko-syryjskiej granicy. Do dziś Turcja przeznaczyła ponad 8 miliardów dolarów na pomoc dla syryjskich uchodźców. Celem Erdoğana zatem jest wykorzystanie syryjskiej siły ludzkiej do zasiedlenia terytoriów, które znalazły się lub mogą się w niedalekiej przyszłości znaleźć pod kontrolą rebeliantów lub wojska tureckiego. Taka jest moja opinia. Osiedleńcy tacy zapewniliby mu wierny elektorat, a w przypadku, gdyby północno-zachodnia Syria została anektowana, wierne przedmurze na ewentualnie niepodległych terytoriach pod zarządem rebeliantów. Jednak im dłużej trwa wojna, tym gorzej dla przygranicznej ludności tureckiej. W końcu aura zdobywcy otaczający Erdoğana straci swój urok. Turcy zapragną spokoju, matki tureckie będą wyczekiwać powrotu synów do domu. Zwłaszcza, że służba wojskowa w Turcji jest obligatoryjna dla mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat. Jeżeli wojna będzie trwała, Syryjczycy wprawni w bojach będą szukać możliwości zarobku za granicą, tak jak to rzekomo ma miejsce w Libii. A Turcji zależy na utrzymaniu roli protektora Libii. A jeśli już mowa o Libii, to przerzućmy się do Al-Arabii. Al-Arabia pisze o tym, że marszałek libijskiej Izby Reprezentantów ogłasza 12 punktów lub też 12-punktowy plan mający zażegnać kryzys libijski. Marszałek Aquila Saleh przedstawił plan we wtorkową noc, zapewniając o tym, że co do pewnych warunków ani Izba, ani obywatele nie są w stanie pójść na ustępstwa. Saleh powiedział, że Izba musi wziąć udział w pracy ONZ i społeczeństwa międzynarodowego w zakresie zgodnym z tymi priorytetami i niezbywalnymi warunkami narodowymi, spośród których najistotniejsze jest bezpieczeństwo narodowe. Plan Saleha zakłada demontaż grup terrorystycznych, zbrojnych milicji i gangów kontrolujących stolicę Libii, Trypolis, uzyskanie przez naczelne dowództwo uprawomocnienia do rozbrojenia tychże grup, rekwizycji i zebrania broni po tych grupach. Ma się to odbyć przy zapewnieniu wyłączności dla libijskich sił zbrojnych w realizacji rozbrojenia, a także oczyszczenia kraju z grup terrorystycznych, milicji i gangów. Libijskie siły zbrojne mają również mieć wyłączność na obronę swych granic, a także kluczowej infrastruktury. Plan Saleha zakłada, że Izba Reprezentantów będzie jedynym ciałem ustawodawczym wybranym w Libii, zaś za niedopuszczalne uważa się narzucenie innych ciał przez przeprowadzenie wyborów parlamentarnych niezgodnie z wolą Libijczyków. Plan wzywa również do powołania Rady Prezydenckiej z prezydentem na czele i podległymi mu delegatami trzech prowincji. Ponadto plan zakłada utworzenie rządu jedności narodowej, w skład którego weszłaby Rada Prezydencka. Rząd wymagałby wtedy wotum zaufania ze strony Izby Reprezentantów. Prawnie zagwarantowany równy podział budżetu pośród trzech prowincji również znalazł się w tekście planu Saleha. Ponadto dokument zakłada stworzenie ciała przejściowego przy Izbie Reprezentantów, w skład którego wszedłby prezydent i po dwóch przedstawicieli z każdej prowincji. No jak to wygląda z tą wojną domową w Libii? Otóż ona ma dwie odsłony, to już jest mój komentarz teraz. Teraz mamy drugą odsłonę tejże wojny, która trwa od 2014 roku. Walczące strony to Izba Reprezentantów z tymczasową siedzibą w Tobruku, z Narodową Armią Libii pod marszałkiem Khalifem Haftarem oraz Rząd Jedności Narodowej pod premierem Fayezem Mustafą As-Sarrajem. Khalifa Haftar i Narodowa Armia Libii przedstawiają się jako przedmurze przeciwko ekstremizmowi. Warto zwrócić uwagę, że Haftar jest dawnym oficerem w wojsku Kaddafiego, jego niegdysiejszym sojusznikiem, później zaś odsuniętym na bok maruderem, którego reputacja uzyskana w wojnie libijsko-czadyjskiej stanowiła zagrożenie dla Muammara Kaddafiego. Przeciwnicy postrzegają go jako potencjalnego despotę i reinkarnację pułkownika Kaddafiego. A to wszak jest duże uproszczenie, albowiem Haftar podejmował wiele prób podkopania reżimu Kaddafiego, stał się jego wrogiem i pewnym inicjatorem przemian w Libii, które w wielu przypadkach spaliły na panewce. Należy tutaj pamiętać, że Haftar kierował czy dyrygował tymi nieudanymi działaniami opozycji z Virginii w USA. Natomiast obecnie Haftar jest wspierany przez następujące państwa, przez Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Rosję, Jordanię i Francję. Przeciwko Haftarowi stoi ulokowany w Trypolisie rząd Zgody Narodowej pod premierem Fayezem Mustafą As-Sarrajem. Rząd ten jest uznawany przez ONZ. Jego ambasada zorganizowała wczoraj obchody rewolucji lutowej, która to rewolucja obaliła pułkownika Kaddafiego. Rząd jedności narodowej wspierany jest przez ONZ, USA, Turcję, Katar i Włochy. Podczas wczorajszej uroczystości nie zabrakło również pani ambasador Korei Południowej. Jeśli mogę opisać trochę to, co usłyszałem podczas tej uroczystości, to zauważyłem pewną ciekawą relację, czy powiedzmy próbę nawiązania do systemu monarchijnego, jaki panował w Libii po uzyskaniu przezeń niepodległości w latach 50. bodajże do 1964, kiedy doszło do przewrotu i przejęcia władzy przez pułkownika Kaddafiego. Otóż więc ten rząd jedności narodowej, któremu Haftar i jego poplecznicy zarzucają ekstremizm, tworzy taką narrację i historię, w której swoją tożsamość ugruntowuje w tym podłożu monarchistycznym, co jest dosyć interesujące. Trzeba się temu dalej przyglądać, jak będą sprawy w Libii się rozwijać. I na koniec krótko o tym, że co napisał Egypt Today. Organizacja pozarządowa podaje, że Bractwo Muzułmańskie uformowało 13 grup terrorystycznych w Egipcie. Ta organizacja pozarządowa to Forum Rozwoju i Dialogu do Spraw Praw Człowieka. A opublikowała ona raport o powołaniu przez Bractwo Muzułmańskie 13 zbrojnych organizacji, które przeprowadzały w Egipcie ataki terrorystyczne w latach 2013-2019. Mimo wymienienia tychże organizacji, raport nie uwzględnia twardych dowodów na to, że zostały one rzekomo powołane przez Bractwo Muzułmańskie i jak to wsparcie wygląda. Organizacja oskarżyła Katar i Turcję o finansowanie Bractwa Muzułmańskiego uznawanego przez rząd Egiptu za organizację terrorystyczną. Organizacja uważa również, że zarówno Turcja, jak i Katar dają schronienie poszukiwanym członkom bractwa. Cytat. Bractwo muzułmańskie przyjmuje dyskurs sycący przemoc, rasizm, nienawiść, dyskryminację kobiet i osób o innych wyznaniach. Tak napisano w raporcie. Mój krótki komentarz do tego artykułu jest taki, że Egipt uważa Bractwo Muzułmańskie za organizację terrorystyczną i rzeczywiście wojsko w Egipcie ma ku temu powody, albowiem Bractwo Muzułmańskie zostało wybrane i dano mu legitymację władzy na czas, właściwie to 2011-2012 rok był. Później nastąpiła kontrrewolucja po tej rewolucji, która de facto wybrała Bractwo Muzułmańskie na władców Egiptu. Ta kontrrewolucja została przeprowadzona przez wojsko. Wojsko widzi zagrożenie w Bractwie Muzułmańskim. Ponadto Bractwo Muzułmańskie też w swoich naukach, czy powiedzmy w swojej agendzie uwzględnia większy wpływ szarii, czyli prawa muzułmańskiego na życie Egipcjan a wynika to z fundamentów ideologicznych tej organizacji, która została założona przez Hassana al-Banna na przełomie lat 10. XX wieku i 20. później Hassan al-Banna dalej funkcjonował. Hassan al-Banna sam jest owiany dosyć dużą tajemnicą. Istnieje pewna spiskowa teoria, wedle której miałby on być pochodzenia żydowskiego. Zwolennikami tej teorii są judeosceptyczni Arabowie. I może na tę chwilę byłoby to tyle. Jeśli jeszcze ktoś będzie pisać o Bractwie Muzułmańskim, to z chęcią rozwinę ten temat. Dziękuję bardzo za uwagę.
Być może w dużej godzinie popołudnia wnet Maciej Jastrzębski, przegląd mediów arabskich. Godzina 17 właśnie wybiła i my zaczynamy godzinę 5 razem ze Stingiem.